Książki pod lupą.
Z Marią Jentys-Borelowską rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z Marią Jentys-Borelowską, poetką, krytykiem literackim, a tym razem, co troszeczkę jest zaskakujące, autorką powieści. Tytuł powieści: Z wyroku cara, dziennik zesłanki. Tytuł już nam mówi, w jakiej jesteśmy epoce. Jesteśmy w XIX wieku. Bohaterką powieści i równocześnie narratorką jest Aleksandra Jentys, twoja stryjeczna babka. To jest ciekawa postać, nie tylko dlatego, że rodzina.
Mnie zastanowiło, dlaczego moja babka stryjeczna, siostra mojego dziadka, poszła tą drogą, wybrała socjalizm. Wybrała drogę tak ryzykowną, tak narażającą na los bardzo niepewny.
Może powiedzmy o niej parę słów.
Aleksandra urodziła się w Deputyczach w 1857 roku. Była córką właściciela ziemskiego, który zginął w powstaniu styczniowym. Skończyła szkołę, zdaje się, w Lublinie, gimnazjum, a potem została przyjęta do słynnego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego, który był oczkiem w głowie cesarzowej rosyjskiej. To była szkoła dla szlachetnie urodzonych panien. Ona skończyła tą pensję z wyróżnieniem, dostała diamentową broszę cesarzowej Katarzyny. To była taka nagroda dla najlepszych uczennic, po czym została zatrudniona w tej szkole jako dama klasowa, a później jako nauczycielka matematyki także.
Poznajemy w Warszawie, w więzieniu, w Cytadeli, kiedy ona jest uczestniczką procesu proletariatu. I to jest w zasadzie dosyć dziwne, że osoba o takim pochodzeniu z tą grupą socjalistów się związała.
Otóż właśnie, i to mnie zaciekawiło, dlaczego, skąd ten wybór. Otóż dowiedziałam się, i to z różnych lektur, ale głównie najpierw od Ludwika Krzywickiego, z jego wspomnień, że w tamtym czasie, w latach 70., 80. XIX wieku, wszyscy postępowi ludzie, wszelka młodzież akademicka, gimnazjalna, szła do ruchu socjalistycznego.
Ale tu jest też wątek osobisty.
I on zainteresował socjalizmem jej brat stryjeczny Tadeusz Jentys, który należał do grupy Kazimierza Puchewicza. Później pojechała do Genewy z jedną ze swoich uczennic jako osoba towarzysząca. Ludwik Waryński przebywał wówczas na emigracji. Ona poszła tam na jakieś właśnie zebranie socjalistów i zobaczyła Ludwika. I chyba to było to olśnienie. Wtedy się już osobiście zainteresowała Waryńskim. Potem wróciła do Warszawy. On za jakiś czas krótki przyjechał do Warszawy. I ona już wtedy spotkała się z nim. Opisuje to spotkanie bardzo dokładnie. To była wielka miłość obustronna. Stworzyli razem tą socjalno-rewolucyjną partię proletariat. W jej pokoiku, w samym sercu rosyjskości w Warszawie, odbywały się zebrania socjalistów. Pisane były odezwy. Tam był pisany program partii Ludwika Waryńskiego. Ona została członkinią Komitetu Centralnego Partii Proletariat. Zajmowała się tysiącem rzeczy.
No i następuje moment tragiczny, to znaczy ten proces proletariatu. I oni jeszcze usiłują wziąć ślub w więzieniu, nie dostają na to zgody. Ludwik Waryński trafia do Schlisselburga, natomiast Aleksandra trafia na Syberię Zachodnią i dalej opowiadamy jej losy. Właściwie ona sama opowiada, bo to jest jej dziennik. Losy do momentu śmierci w Schlisselburgu Ludwika Waryńskiego. I tu w twojej książce dostajemy bardzo ciekawy, moim zdaniem, obraz Syberii. I chciałbym, żebyś parę słów powiedziała o tej Syberii tamtego czasu.
Oni nazywali cara okrutnikiem, krwiożerczym, strasznym, ale w gruncie rzeczy to, co robił car w porównaniu z tym, co potem NKWD robiło, to była kaszka z mleczkiem. Nieporównanie łagodniejsze formy represji były, mimo że zesłanie było represją straszliwą. Nastał wyrok 5 lat zesłania bez prawa powrotu do ojczyzny. Do końca życia już musiała siedzieć tam i nawet nie wolno jej było ani do Warszawy, a nawet ani do Petersburga, ani do żadnego europejskiego miasta się przenieść. Problemem dla Polaków, którzy tam byli zesłani, a było ich tysiące, dziesiątki tysięcy, była natura syberyjska, zimy, nieporównanie groźniejsze, cięższe niż zimy polskie, wiosny, które wybuchały gwałtownie w ciągu miesiąca wszystko, cała przyroda się odradzała. To były zjawiska olśniewające.
I drugi ciekawy temat syberyjski, to znaczy ludzie tamtejsi, mam na myśli Rosjan.
Urzędnicy carscy byli okrutnymi prześladowcami, natomiast ludzie byli tam przeważnie ze słońcami też. Ludzie tam byli dobrzy po prostu, ludzcy bardzo.
Myślę, że za chwilę opowiedzielibyśmy całą książkę, a to nie jest naszą intencją, bo naszą intencją jest, żeby ludzie ją przeczytali. Maria Jentys-Borelowska z Wyroku Cara, Dziennik Zesłanki. Dziękuję Ci bardzo.
Od dwóch dni, a raczej od dwóch dób, w Tarze i okolicy szaleje burza śnieżna. Czegoś równie potężnego, groźnego i wspaniałego nigdy przedtem nie widziałam. Zamieć śnieżna w Polsce to dziecinne harce rozsierdzonej natury w porównaniu z zimową, a przypuszczam, że także wiosenną i letnią nawałnicą na Syberii. Zaczęła się ni stąd, ni zowąd przedwczoraj koło południa. Wracałam nieśpiesznie do domu, do Jasminy, gdzie nagle szary grudniowy dzień zmienił się w czarną noc. Błysnęło, zagrzmiało, zaszumiało złowrogo i zakręciło mną tak, że ledwo utrzymałam się na nogach. A gdy dobrnęłam z trudem i prawie po omacku do furtki, wściekły poryw wichru zakleił mi śniegiem oczy, usta i nos, tak że zachwiałam się i byłabym upadła, gdyby czyjeś mocne ramię nie opasało mnie i nie wciągnęło po schodkach na ganek, a następnie do środka domu. Sibirska ja buria, eto grozny zwier, gospodza Aleksandra. Może ci ubić? Powiedział Andrzej Nikołajewicz, zamykając za sobą drzwi. Dziękuję pięknie za ocalenie, rzekłam po rosyjsku. A pan nie boi się tego groźnego zwierza, że tak sobie wędruje pośród nawałnicy? Ja, przywykszy. No i ja znaju, co działać, jak spasać się. A ty, Aleksandra, delikatna jak puch, jak śnieżynka, powiedział gospodarz tonem, w którym politowanie mieszało się z rozbawieniem. Zniosłam już w życiu niejedno. Poradziłabym sobie i z sybirską burzą. Żachnęłam się, ale Andrzej Nikołajewicz pokręcił głową z powątpiewaniem i rzekł, żebym jednak mimo swej dzielności nie próbowała mierzyć się sam na sam ze śnieżną nawałnicą. Niejednego chłopa na schwał uśmierciła ta nieujarzmiona bestia. I opowiedział mi, co robią burjaci, gdy burza dopadnie ich w stepie. Padają na twarz, osłoniwszy usta i nozdrza dłońmi i trwają pod śnieżnym namiotem tak długo, aż zwierz wyszaleje się i ucichnie. Innego sposobu nie ma.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!